W naszym telefonie jest profesor Wojciech Polak, historyk, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Jak pan przyjął wczorajsze wystąpienie i decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, że podpisze ustawę, ale jednocześnie skieruje ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego?
Z zadowoleniem przyjąłem fakt, że jednak podpisze, że przeważyły te argumenty, które mówiły o tym, że musimy bronić naszej godności, musimy bronić prawdy historycznej, musimy zapobiegać tym kłamstwom, które szerzą się na całym świecie. No fakt, że no, zapowiedź przekazania do Trybunału Konstytucyjnego odebrałem trochę z zaniepokojeniem, pamiętając, że Trybunał Konstytucyjny już dawniej potrafił zmasakrować, mówiąc kolokwialnie, kilka bardzo pożytecznych ustaw. Z drugiej strony no, jest to pewnie sposób, żeby troszkę załagodzić te głosy płynące ze Stanów Zjednoczonych czy z Izraela, protestujące przeciwko ustawie. Generalnie uważam, że ustawa będzie miała pozytywne, pożyteczne znaczenie dla Polski. Niektórzy mówią, no cóż, trudno będzie z tej ustawy sądzić kogokolwiek, postawić przed sądem, skazać. Ja powiem tak, że faktycznie, jeśli chodzi o obywateli Stanów Zjednoczonych czy nawet Europy Zachodniej, będzie trudno, ale to nie o to chodzi. Sama świadomość, że używanie tego rodzaju określeń jak polskie obozy śmierci czy polskie obozy koncentracyjne jest karalna, spowoduje, że ci dziennikarze, którym łatwo przychodziło bez zastanowienia pisanie takich rzeczy, zastanowią się dwa razy, wiedząc, że jest to jednak karalne, że wkraczają tutaj na drogę prawa karnego. Dodam, że nie jesteśmy tutaj przecież wyjątkiem. Takich ustaw jest więcej. Są ustawy oświęcimskie, a przypomnę, że na przykład we Francji niedawno uchwalona została ustawa o zakazie kłamstwa w kwestii rzezi Ormian w 1915 roku przez Turków. I także osoba, która neguje ten fakt, może zostać postawiona przed sądem i skazana. Więc nie jest ta nasza ustawa czymś niezwykłym, czymś nieznanym.
Panie profesorze, ale uwagi do tej ustawy zgłaszał także polski MSZ. Opinia chociażby z 25 lutego 2016 roku, gdzie jest stanowisko MSZ-u, które mówi, że być może część stosowanych terminów w tej ustawie jest niejasnych, jak naród polski, jak państwo polskie, że to być może jest na tyle szeroki zapis prawny, że będzie utrudniał jego realizację.
No to jest pewien problem, bo pojawiają się głosy, że dobrze by było w tej ustawie na przykład użyć sformułowania, że kto stosuje termin polskie obozy koncentracyjne czy polskie obozy zagłady, ten podlega tam sankcjom karnym, więc pojawiają się głosy, żeby bardzo uściślić tą ustawę. Tylko to uściślenie spowodowałoby możliwości stosowania różnych takich chwytów w publicystyce, że no zamiast polskie obozy zagłady, ktoś by zaczął pisać polscy pomocnicy nazistów czy coś takiego. Więc zbytnie zawężenie sformułowań mogłoby spowodować zupełny brak zębów tej ustawy. Wydaje mi się, że no do każdego aktu prawnego można się przyczepić, że jest on zbyt szeroki czy zbyt wąski. Można dyskutować. To dużo zależy potem od praktyki prawnej. Powiem wręcz, że no takiego idealnego aktu prawnego pewnie napisać się nie da. Wszystko, każde słowo może podlegać interpretacji, więc tym akurat ja bym się aż tak nie przejmował.
Co prawda kolegium to nie jest zarząd, to nie jest organ, który kieruje bezpośrednio instytutem, ale ta ustawa nakłada na instytut obowiązek ścigania z urzędu jakby osób, które naruszą zmiany w ustawie, które będą propagować czy przypisywać narodowi lub państwu polskiemu zbrodnie popełnione przez III Rzeszę, przez Niemców. Czy instytut jest gotowy, żeby taką rolę sprawnie wypełniać?
Oczywiście Instytut ma pion prokuratorski, który prowadzi już wprawdzie do tej pory inne sprawy, no ale myślę, że bez problemu może przyjąć także te nowe. No oczywiście będzie problemem na przykład ściganie dziennikarzy ze Stanów Zjednoczonych. Może to być mało skuteczne, ale mówię, większe znaczenie ma tutaj pewna świadomość psychologiczna, że są to czyny karalne. Taki dziennikarz amerykański zastanowi się wielokrotnie teraz, zanim użyje tego sformułowania polskie obozy czy jakiegoś podobnego. Podkreślę jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że często używanie tych sformułowań wynika po prostu z niedouczenia, z ignorancji, żeby nie powiedzieć wprost, z głupoty społeczeństwa Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych słabo znają historię. No, słabo znają historię swoją własną, swoich własnych państw. Trudno czasem wymagać, żeby oni znali historię innych państw, historię powszechną lepiej niż historię własną, ponieważ generalnie ciemnota jest straszliwa i brak zainteresowania historią, więc tego rodzaju głupie opinie jak te na temat rzekomego udziału Polaków w Holokauście krążą na zasadzie jakichś stereotypów. Tak, że te stereotypy pewnie zostały kiedyś celowo zasiane także przez państwo niemieckie, które już w latach 50. lansowało sposób myślenia taki, że zbrodni w czasie II wojny dokonywali jacyś mityczni naziści, a nie Niemcy. I że to zostało zrobione celowo, a teraz krąży, bazując na właśnie tym niedouczeniu historycznym szerokich mas społecznych. No ale musimy brać pod uwagę, że ludziom łatwo przychodzą takie sformułowania. Teraz, gdy pojawi się sankcja karna i wiadomość o tym, no niektórzy się mimo wszystko zastanowią.
Jeszcze zapytam pana profesora o to rozróżnienie między publicystyką a działaniem naukowym. Nie od dziś i nie od wczoraj historia z publicystyką się przeplata i czasami trudno określić, czy jakaś książka jest książką już publicystyczną, czy jest książką naukową. Zdaniem pana profesora uda się oddzielić te dwie działalności?
No, oczywiście na pewno się nie uda, na pewno nie będzie możliwe precyzyjne oddzielenie, uznanie, czy akurat w tym momencie ten autor jest dziennikarzem, czy historykiem, więc podejrzewam, że ja, jak się dzieje przy wielu aktach prawnych interpretacja będzie tutaj zawsze korzystna dla tego, kto zajmuje się pisaniem. W związku z tym wszelkie hałasy, że ta ustawa będzie godziła w działalność naukową, będzie utrudniała działalność naukową, są zupełnie nieuzasadnione, no bo ta działalność naukowa jest tutaj mocno wyłączona w sposób bardzo wyraźny w tej ustawie spod jej działania. Dodam także, że tych wyłączeń jest dużo więcej. No tutaj pojawiły się argumenty ze strony Izraela, czy Stanów Zjednoczonych, że osoby, które wspominają Holokaust i mają jakieś tam złe doświadczenia z pojedynczymi osobami, że ktoś, załóżmy, był szantażowany przez szmalcownika Polaka, to teraz nie będzie mógł o tym mówić, więc to też jest jakieś nieporozumienie. Ustawa wyraźnie mówi, że kto pisze nieprawdziwe, podaje nieprawdę. Jeżeli ktoś będzie wspominał o swoich przeżyciach z czasów wojny, to dlaczego mamy zarzucać mu nieprawdę? Poza tym oczywiście ustawa dotyczy kategorii państwa narodu, narodu i broni dobre imię państwa i narodu polskiego przed zarzutami, że Polska i Polacy brali udział w masowym mordowaniu Żydów. Natomiast ustawy nie interesują tutaj jakieś pojedyncze przypadki jakichś tam szmalcowników czy zdarzających się czasami niestety kolaborantów, którzy zresztą byli surowo karani przez organy polskiego państwa podziemnego.
Jeszcze zapytam o drugą część tej ustawy dotyczącą banderyzmu. Czy to słusznie, że mamy penalizację nazizmu i faszyzmu oraz komunizmu, gdzie nie wskazujemy, które narody, które państwa są za tą ideologię odpowiedzialne i które je propagują, i nagle dajemy trzecią kategorię, gdzie z nazwy mieniamy Ukrainę bodajże w samej ustawie dwa razy, jakby stawiając ten kraj szczególnie na cenzurowanym?
No tak, że trudno byłoby pisać o banderyzmie, nie podkreślając, że to był ruch związany z Ukrainą. Tutaj no, też chodzi o naprawę pewnego zaniechania. No, o zbrodniach ukraińskich, o zbrodniach banderowskich mówiono bardzo niewiele. Ich skala była olbrzymia. Teraz na Ukrainie jest tendencja do zaprzeczania, do twierdzenia, że nie było tych masowych mordów. Pojawiają się też różni domorośli fachowcy, dziennikarze, którzy wypisują różne głupstwa. Wydaje mi się, że dobrze się stało, że no, ustanowiono jakąś sankcję karną na zaprzeczanie tym wydarzeniom, które no, objęły jednak dziesiątki tysięcy Polaków, przecież te zbrodnie dotyczyły ponad 100 tysięcy Polaków i miały charakter straszny, krwawy, okrutny. Więc no, jest tutaj też pewna ochrona prawdy, chociaż no, oczywiście ona naszych relacji z Ukrainą nie poprawi. Podkreślić trzeba jednak, że Ukraińcy ostatnio już doszło do szeregu incydentów. Mamy dość niechętną, wrogą politykę Ukrainy w kwestiach historycznych wobec Polski. Wstrzymano na przykład ekshumacje prowadzone przez Polaków na Ukrainie. No są to problemy, no trzeba rozmawiać. Trzeba rozmawiać i z Ukraińcami, trzeba rozmawiać i z Izraelem, trzeba rozmawiać i ze Stanami Zjednoczonymi. Spokojnie tłumaczyć. Jeżeli Departament Stanu wyraża teraz niepokój, że Polacy podpisali tą ustawę, trzeba też Amerykanom spokojnie spokojnie mówić, o co chodzi. To na pewno przyniesie efekty. No w żadnym wypadku nie możemy milczeć.
Apel pana profesora, żeby w Trybunale nic w tej ustawie nie zmieniać. Na koniec możemy... Tak jest.
Tak. Ja uważam, że Trybunał nie powinien, ponieważ nie ma powodów. Oczywiście tu niepokój mój może wynikać z dawnych, już to powiedziałem, z dawnych postanowień Trybunału, które niektóre z nich zniszczyły parę ustaw, pozbawiając je sensu jakiejkolwiek mocy. No, sprawem dzisiejszym jest tak, że mamy 11 szkół interpretacji prawa. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny chce, to może unieważnić wszystko. Mam jednak nadzieję, że ten Trybunał w nowym zresztą składzie odnowionym, świeżo, będzie podchodził do sprawy jednak w sposób poważny, solidny i z pewnym realizmem. W końcu każdej ustawie można coś zarzucić, dokonując na przykład, wyrażając wątpliwości w interpretacji różnych określeń, słów, zdań. No tu wchodzimy w różne problemy prawno-semantyczne, to można się w tym zakopać. Jeżeli ktoś ma złą wolę, to oczywiście może wszystko podważyć. Mam nadzieję jednak, że Trybunał będzie tutaj zachowywał się według pewnych ogólnie przyjętych norm prawniczych. To w końcu są fachowcy, ludzie, którzy już całe życie spędzili zajmując się takimi sprawami. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj większych problemów, ponieważ te ustawy są napisane jednak dobrze. No można dyskutować, czy powinny być bardziej szczegółowe w zapisach, czy nie, ale to nie zmienia faktu, że są na pewno zgodne z konstytucją i normami stanowienia prawa w Polsce i mam nadzieję, że to Trybunał Konstytucyjny uzna bez żadnych wątpliwości.
Panie profesorze, dziękuję najmocniej. Naszym gościem był profesor Wojciech Polak, historyk, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję bardzo.